Słuchasz Radia Ksom. Radio Ksom, radio pełne pasji.
Witam Państwa bardzo serdecznie. W Radio Ksom wita Państwa Stanisław Schubert w programie Jeleniogórzanie.
Rozpoczynamy radiowy cykl audycji zatytułowany Jeleniogórzanie. Jest to efekt współpracy miasta Jelenia Góra wraz z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Żyj, Mieszkaj i Pracuj w Jeleniej Górze. Głównym celem tego projektu jest kultywowanie tradycji regionu i budowanie tożsamości mieszkańców, co chcemy osiągnąć przez cykl działań uświadamiających jeleniogórzanom, tym najmłodszym i tym nieco starszym, w jak pięknym regionie żyjemy i jak ciekawi i twórczy mieszkają tutaj ludzie. Czym Jelenia Góra była, czym jest i czym ma szansę się stać, o tym właśnie mówi projekt Żyj, Mieszkaj i Pracuj w Jeleniej Górze. Jest to także wizja naszego miasta, widziana w perspektywie najbliższych 20 lat. Na antenie Radia Kson i w naszej gazecie Niepełnosprawni Tu i Teraz pokazywać będziemy tych, którzy na trwałe związali się z Jelenią Górą i wnieśli w jej rozwój to, co mieli najwspanialsze – talent, wiedzę oraz wizję, co składa się na tożsamość lokalną zwaną inaczej lokalnym patriotyzmem, czyli jest to miłość do miejsca, w którym żyjemy.
Witam Państwa serdecznie w studiu Radio Kson. Dzisiaj gościmy Panią Barbarę Graczyk, kierownik referatu Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze. Ma Pani bardzo poważne stanowisko, bo przecież dzisiaj bez Funduszy Europejskich pewno trudno żyć.
Dzień dobry. Tak, oczywiście. Na pewno trudno finansować przedsięwzięcia miejskie bez Funduszy Europejskich ze względu na fakt, że dochody własne miasta nie wystarczają na sfinansowanie tych inwestycji, również przedsięwzięć miękkich polegających na różnorodnych szkoleniach czy wsparciu dla szkół. Także fundusze unijne odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę w naszej pracy.
Mówiła Pani o tym, że są projekty miękkie i twarde. Zacznijmy od tych twardych. Co udało się w mieście dzięki funduszom europejskim z tych twardych rzeczy, to znaczy myślę kanalizacji, dróg lub też innych tego typu elementów załatwić?
Oczywiście na bieżąco takie przedsięwzięcia stricte inwestycyjne, które służą jakby poprawie jakości życia w mieście, czyli właśnie kanalizacja, drogi. Natomiast są to też przedsięwzięcia, które stanowią na przykład atrakcje turystyczne, czyli termy cieplickie, rewitalizacja parków, centrum sportowe w Sobieszowie. Są to takie przedsięwzięcia, które pozwalają poprawić jakość życia w mieście.
Czy na przestrzeni Pani 20-letniego okresu pracy w Jeleniej Górze widzi Pani istotną różnicę? Trudno nie widzieć, zresztą próbuję sobie sam odpowiedzieć, między tym, co było, a tym, co teraz dzięki tym funduszom europejskim, a zatem dzięki działaniu prezydenta i Pani referatu, czy też Pani wydziału załatwić.
Oczywiście, jest to bardzo istotna różnica. W ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizujemy bardzo wiele przedsięwzięć o takim charakterze bardzo szerokim. Są to przedsięwzięcia o wysokich kosztach, których nie moglibyśmy sfinansować bez tych funduszy. Możemy sobie pozwolić na to, żeby się rozwijać i na to, żeby równać się z innymi większymi miastami.
Pani Barbaro, mówiła Pani o projektach twardych. To właśnie infrastruktura techniczna nie zawsze dostrzegana przez mieszkańców, bo jeżeli inwestuje się w kanalizację, to za chwileczkę tych robót już nie widać i łatwo ludzie o tym zapominają. No inna sytuacja jest może z drogami, ale proszę ocenić, na ile te drogi jeleniogórskie, które są cały czas w ogniu uwag krytycznych mieszkańców, udało się dzięki tym funduszom naprawić.
Jeżeli chodzi o drogi publiczne, mamy tutaj troszeczkę podział, ponieważ generalnie w ramach funduszy europejskich ciężko jest pozyskać środki na drogi lokalne, czyli na drogi gminne. Zazwyczaj są to pieniądze skierowane na drogi wojewódzkie, stąd też realizujemy przebudowy dróg gminnych bardziej w ramach projektów rewitalizacyjnych, a nie projektów drogowych. Natomiast uważam, że dość duży zakres prac został już do tej pory wykonany, no i liczę na to, że w kolejnym okresie programowania będziemy mogli jeszcze zmodernizować dużą część naszych dróg w mieście.
No, jak się orientujemy, to przy funduszach europejskich bardzo znacznym i uciążliwym dla beneficjentów elementem jest udział własny. Czy to jest kłopot dla miasta? Pewno tak.
Oczywiście, zazwyczaj miasto nie posiada zarezerwowanych w swoich budżetach środków. Dopiero w momencie otrzymania dofinansowania pan skarbnik asygnuje poszczególne kwoty do zadań. Najczęściej bywa też tak, że należy zabezpieczyć w budżecie miasta środki na całą wartość inwestycji, gdyż część płatności jest po prostu refundowanych, a nie płaconych z góry. Stąd też zazwyczaj mamy w budżecie środki na całe wartości inwestycji.
To było o twardych, technicznych, trwałych inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich. Proszę uprzejmie przejdźmy do tych drugich, bardziej przyjaznych, zwanych miękkimi, czyli takich, które odnoszą się bardziej do sfery społecznej.
Oczywiście. W mieście realizowanych jest bardzo dużo projektów miękkich, jeżeli chodzi o nasze jeleniogórskie szkoły, przedszkola i inne instytucje. Uczniowie, wychowankowie przedszkoli otrzymują wsparcie w postaci różnorodnych zajęć, zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających. Nauczyciele otrzymują również wsparcie w postaci możliwości dokształcania zawodowego, natomiast placówki w ramach tych projektów mają możliwość również pozyskania doposażenia szkół, co jakby pozwala na rozwinięcie zajęć i sprawienie, że są one coraz bardziej ciekawe.
Gdyby pani potrafiła błyskawicznie przeprowadzić ranking Jeleniej Góry jako miasta starającego się o te środki, zarówno na zadania twarde, jak i miękkie, to gdzie by ta Jelenia Góra się mieściła? W środku stawki, na początku?
No muszę przyznać, że generalnie jesteśmy bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków europejskich, stąd też Jelenia Góra zazwyczaj stoi w czołówce.
I gratulujemy. A proszę powiedzieć teraz o swoich pracownikach cokolwiek. Co to są za ludzie, dzięki czemu ten sukces miasta możemy zaliczyć? Czy wynika to z ich przygotowania zawodowego, czy z praktyki?
Referat Funduszy Europejskich liczy w tym momencie 8 pracowników. W sierpniu ubiegłego roku zostaliśmy połączeni z pracownikami, którzy realizują projekty edukacyjne. Stąd też zakres pracy referatu znacznie się zwiększył. Część pracowników zajmuje się wnioskowaniem o środki europejskie. Są to pracownicy wieloletni, którzy mają ogromne doświadczenie w tym zakresie, którzy są bardzo samodzielni, którym można zaufać, wiedząc, że postarają się sporządzić te wnioski o dofinansowanie jak najlepiej. Natomiast po drugiej stronie stoją pracownicy realizujący projekty europejskie, również z ogromnym doświadczeniem, znający koordynatorów szkolnych, realizujący z powodzeniem te projekty również w poprzednim okresie programowania, także należy tutaj powiedzieć, że pracownicy naprawdę są wspaniali w referacie.
Nie będę pytał, czy przy rozszerzeniu zakresu pracy wzrosły płace, bo mogłaby pani na to pytanie nie odpowiedzieć, o ile znam sytuację w budżetówce. Ale przejdźmy do rzeczy bardziej sympatycznych. Otóż miasto przy pani udziale i pani zespołu napisała bardzo piękny projekt pod nazwą obiecującą i frapującą nazwą Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze. Generalnie rzecz biorąc, wynika z niego ogromna chęć zatrzymania w Jeleniej Górze młodych ludzi i odwrócenie tego niekorzystnego trendu demograficznego, którym niestety starość zaczyna dominować. Niech pani powie krótko o tym projekcie, bo zdaje się, że on był obliczony na bardzo, bardzo dużą kwotę, a dostaliście państwo z tego tylko część.
Tak, oczywiście. Projekt złożony przez miasto Jelenia Góra był opracowywany przez bardzo długi czas. Był składany dwuetapowo. Najpierw spośród 255 miast tracących funkcje gospodarcze i społeczne złożyło zarysy projektów ponad 200 miast. W ramach wyboru tej rundy miasto Jelenia Góra oczywiście się zakwalifikowało na szczytnym pierwszym miejscu ex aequo z Krosnem i do drugiego etapu naboru przeszły 54 miasta, które walczyły w konkursie o pozyskanie 10 milionów euro na dofinansowanie przedsięwzięć, które pozwolą właśnie na wzrost gospodarczy, na wzrost społeczny miasta. Bardzo długo aplikowaliśmy o te środki, od stycznia właściwie 2020 roku do końca października. przygotowania były prowadzone przy obecności społeczności lokalnej. Powołaliśmy taki zespół liderów społecznych, organizowaliśmy z nimi spotkania, przeprowadziliśmy też konkurs pomysłów na przedsięwzięcia, które miałyby w ramach tego projektu być realizowane. W konkursie tym mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy, badaliśmy też opinie przedsiębiorców, młodzieży związane z jakością życia w mieście. Także na bazie tych wielomiesięcznych prac powstał program rozwoju lokalnego i program rozwoju instytucjonalnego oraz kompletna propozycja projektu zawierająca przedsięwzięcia, które chcielibyśmy zrealizować właśnie w ramach dofinansowania pozyskanego ze środków norweskich.
Tych pieniędzy było zdecydowanie mniej, zdaje się, tak?
Oczywiście tak. Zasady naboru były takie, że spośród 54 złożonych już kompletnych propozycji projektów miały zostać wybrane 15 gmin, które złożyły najlepsze wnioski, natomiast ostatecznie wybrano 29 gmin, obniżając jednocześnie maksymalny poziom dofinansowania z 10 milionów euro do 3,5 miliona euro.
No właśnie, ale jest 3,5 miliona euro i jest zatem ogromne wsparcie ze strony mieszkańców. Muszę Państwu powiedzieć, że Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych został zaproszony do partnerstwa przy tym projekcie i w tej właściwie kwestii zaprosiliśmy panią magister Barbarę Graczek do tej rozmowy, albowiem realizujemy projekt, który odnosi się właśnie do budowy tożsamości. Czy może Pani o tym kilka słów powiedzieć, o założeniu tego właśnie newralgicznego, moim zdaniem, tematu.
Oczywiście, problem tożsamości mieszkańców z miastem wyniknął właśnie na spotkaniach organizowanych przy współudziale pracowników Urzędu Miasta, ekspertów ze Związku Miast Polskich oraz liderów społecznych. Oczywiście do zespołu liderów został zaproszony Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i tutaj pan prezes uczestniczył osobiście w tych spotkaniach i jako jeden z nielicznych podniósł właśnie problem braku tożsamości mieszkańców z miastem, co faktycznie ma miejsce w Jeleniej Górze, gdyż młodzież kończąca tutaj szkoły najczęściej wyjeżdża studiować do większych miast i tam już pozostaje. Także jednym z pomysłów właśnie do realizacji w ramach tego projektu było prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach związanych z budowaniem jakby tej tożsamości już od najmłodszych lat u dzieci.
O tym będziemy Państwu omówili w kolejnych naszych audycjach, przybliżając ten projekt do Państwa świadomości, jakże to ważne, aby dzieci już od początku swego dzieciństwa, od przedszkola, poprzez czasy wczesnoszkolne, po starsze klasy, wiedzieli, co to jest Jelenia Góra, co to jest Kotlina Jeleniogórska, aby przy nauczaniu przedmiotów historii, geografii, biologii, botaniki, żeby jednak mówić o tym, o czym nas otacza. Ale jako Radio Ksun podjęliśmy również próbę, Pani Barbaro, zaprezentowania naszym słuchaczom, a potem również młodzieży szkolnej, takich jeleniogórzan przez duże J. Jest ich dzisiaj około 60 tysięcy, czy może nawet i 70, ale spośród nich są ci najwspanialsi, którzy może mieszkają jak najdłużej, a także i ci, którzy zostawili coś w tym mieście trwałego. Mamy nie tylko wspaniałych muzyków, mamy wspaniałych sportowców, mamy wspaniałych inżynierów i tych będziemy chcieli przypominać Państwu w kolejnych naszych audycjach, a ten cykl audycji nazwaliśmy Jeleniogórzanie. Pani Barbaro, bardzo ważnym elementem dla około 17% grupy niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta jest program Dostępność. To rządowy program, który właściwie w swoim założeniu ma wyrównać szanse wszystkim. Co miasto w tej materii próbuje zrobić?
Jeżeli chodzi o projekty europejskie i również projekt Żyj, Mieszkaj, Pracuj w Jeleniej Górze, staramy się, a nawet jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wszystkie działania realizowane w ramach tych projektów były zgodne z zasadą dostępności. W ramach projektu dofinansowanego ze środków norweskich Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych będzie pełnił również funkcję takiego doradcy do spraw dostępności, który zostanie zaangażowany do wszystkich działań podejmowanych w projekcie, tak aby działania te były zrealizowane zgodnie z tą zasadą i żeby były jak najbardziej dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Jak Pani ocenia stan przygotowania obiektów publicznych, obiektów dostępnych dla społeczeństwa, a funkcjonujących w mieście, gdy idzie właśnie o tę dostępność?
Jeżeli chodzi o instytucje publiczne, część z nich jest już dostosowana, jednak dalej wciąż jest to zazwyczaj dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Natomiast w ramach projektu będziemy dostosowywać budynki Urzędu Miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zawierające rozwiązania nie tylko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale również dla niedowidzących i niedosłyszących.
Za to pani serdecznie dziękuję, ale żeby już tak pięknie nie było w naszych rozmowach, chcę pani zacytować list od pani Łucji, 65-letniej mieszkanki Jeleniej Góry, która porusza się o kulach. W tej chwili już niestety także o wózku. Ma wielkie kłopoty z dotarciem do punktu informacji przy ulicy Ptaszej, gdzie są dwa kardynalne schody, przez które trudno jest się przebić. Czy myślicie państwo o tym, żeby ten właśnie najważniejszy może dla jeleniogórzan element styku mieszkańca z urzędem, no po prostu poprawić, dostosować do takich możliwości, jakie ustawa o dostępności zakłada. Proszę bowiem pamiętać, że od 6 września weszła w życie instytucja skargi obywatelskiej na brak dostępności, która nawet tam grozi jakimiś grzywnami, więc myślę, że mieszkańcy Jeleniej Góry nie będą domagali się, aby na szczyt zamku Chojnik prowadziły schody, ale mają prawo domagać się, aby dojście do takiego punktu, jakim jest właśnie ten punkt obsługi klientów, jednak był zabezpieczony.
Oczywiście w ramach projektu przewidziano dostosowanie budynków Urzędu Miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zostały zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie i wyszacowane koszty i również budynek przy ulicy Ptasiej został objęty tymi przygotowaniami i wpisany do projektu jako budynek, który należy udostępnić osobom niepełnosprawnym.
Cieszę się jeszcze, żeby pozostać w klimacie, to chciałem panią uprzejmie prosić o przyspieszenie rozwiązania problemu windy, która ma wywozić między innymi niepełnosprawnych gości Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach. Pewna winda dochodzi tylko do pierwszego piętra. Spór, kto ma to zrobić, trwa już bodajże trzeci rok. Będziemy pani wdzięczni, jeżeli pani ten temat poruszy na swoich okresowych spotkaniach z kierownictwem urzędu.
Oczywiście, o ile będę w stanie pomóc w tym temacie, to jak najbardziej.
Proszę państwa, gościem naszym była dzisiaj pani Barbara Graczyk, kierownik referatu Funduszu Europejskiego, który nazwałbym referatem otwierającym okno na świat. Pani Basiu, dziękuję serdecznie za rozmowę i proszę przekazać nasze serdeczne podziękowania całemu pani zespołowi.
Dziękuję bardzo.
Radio Xon. Radio Xon, radio pełne pasji.
Miłość to znów poszła twoim śladem i ta miłość to znów poszła. poszła twoim śladem. Hej!
Radio Xon, Radio Xon, radio pełne pasji.